Witam już po raz kolejny. Dzisiaj pomówimy troszeczkę o polskim kinie, a mianowicie o jego wadach, zaletach i paru innych rzeczach z nim związanych. Zapraszam.
Kargol, podejdź do plota.
A na co?
Podejdź. Jak ja podchodzę.
Ojej, polskie kino. Temat rzeka, bo i ma dużo świetnych filmów, świetnych aktorów, a także duży wkład w historię. Jaki? Na przykład taki, że Polak przecież wymyślił kinematograf, a dużą część Hollywood tworzyli Polacy. Może nie każdy wie, ale w okresie międzywojennym, a także przedwojennym, duża część polskich Żydów właśnie emigrowała do USA, gdzie właśnie zaczęli tworzyć Hollywood. Ale może o tym nie o tym, bo to nie temat. Może teraz o tym, czym było polskie kino dawnego okresu. Polskie kino dawnego okresu było czymś bardzo dobrym, o ile można tak bez sensu powiedzieć. No, było dobre. Było na europejskim poziomie, nawet na światowym. Mieliśmy swój wkład w technikę, mieliśmy swój wkład w aktorów, mieliśmy swój wkład także w scenariusze. Było to kino na wysokim poziomie i kino dla ludzi właśnie z tego wyższego poziomu. Dlatego musiało być właśnie na takim, a nie innym poziomie. Skończmy z tym poziomem. Ale lecimy dalej. Takim starym, w cudzysłowie, kinem nie będziemy się tu zajmować. Będziemy się zajmować filmami nie tak dawnymi, czyli powiedzmy od lat 60. I to też tylko pokrótce. Bo wymienienie autorów albo wymienienie aktorów nic nie powie nikomu. Dlatego skupmy się na tym, co to kino tworzyło, a nie to, czym tak naprawdę było w technice. Lecimy.
Posłuchajcie, chłopaki.
Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.
Kino komunizmu albo kino okupacji można było podzielić na dwa rodzaje. Przynajmniej ja je tak dzielę. Na albo kino bardzo propagandowe, albo z tej propagandy całej się śmiejące. I to jakby patrzeć z dwóch stron. My śmialiśmy się z cenzury, a cenzura czasem śmiała się z nas. I tak się tam przepychaliśmy. Robiliśmy to i w dramatach Kieślowskiego, i w komediach Barei. Ale jeszcze nie było tak źle. Przecież taki film Przesłuchanie, który traktował stricte o tych wszystkich ubeckich, esbeckich ubekach i o tym, o ich metodach przesłuchiwania, przeszedł przez nożyczki cenzury bez żadnego cięcia. A filmy Barei przecież śmiały się z tej całej rzeczywistości i też unikały tej całej cenzurze. Wydaje mi się, że dzisiaj jest gorzej, jeżeli chodzi o niektóre aspekty. Ale o tym później. Więc co się działo w kinie tamtego okresu? A działo się sporo. To był może, powiedzmy, taki złoty okres polskiego kina? Ponieważ ta cała sytuacja wymagała od scenarzystów i reżyserów, nawet aktorów, dużej elastyczności i dużego dystansu. Ponieważ taki Bareja, kiedy tworzył Misia, dobrze wiedział, z czego się śmieje. Ta cenzura oglądająca tego Misia dobrze wiedziała, z czego się śmieje. Jednak wydaje mi się, że zadziałał taki czynnik ludzki, że ten film był po prostu tak dobry, że musiał przejść. Przecież nie było tam stricte krytyki tego całego komunizmu. Nikt dosłownie nie powiedział, że to jest bez sensu. Tylko ta cała komedia pomyłek, ta cała komedia sytuacyjna była tak absurdalna, ponieważ działa się w tamtym okresie, że po prostu opowiadała o tym okresie, który sam był absurdalny, więc o co chodzi. Z drugiej natomiast strony powstawały dramaty. Na przykład filmy Kieślowskiego. Nie wiem, który film z jego trzech kolorów o białym, niebieskim i chyba czerwonym jest uznawany przez wielu krytyków. Mają go w swoim top 10 filmów wszech czasów. To o czymś świadczy. Ale wielu też twierdzi, że te trzy kolory to było te filmy, którymi Kieślowski się sprzedał. Nie wiem czemu. Nakręcił wcześniej chociażby Przypadek, czy może 10 części Dekalogu. Świetne filmy, świetne dramaty i świetne opowieści. No ale mieliśmy jeszcze wiele innych filmów, Sami Swoi, czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Fajne filmy, komedie, trochę parodie, trochę komedie slapstickowe. Filmy, które można oglądać do dzisiaj, dalej są śmieszne. Zupełnie inaczej niż teraz oglądamy te komedie, które nawet są tworzone i dzisiaj nie są śmieszne, a już żałosne. Ale co jeszcze? A właściwie nie co jeszcze, tylko co? Ano to, że te całe wojenki, te całe przepychania się z tym systemem wychodziły nam na dobre. Wszystkim. I tym, co tworzyli, i tym, co oglądali. Ci, co tworzyli, dobrze się bawili i musieli użyć swojej wyobraźni, a ci, co oglądali, dobrze się bawili, ponieważ po użyciu swojej wyobraźni mogli odkryć ukryty przekaz, który był bardzo pożądany w tamtym okresie, chociażby powiedzieć o nawet kabarecie Tej, który na tym zrobił całą swoją karierę, czy o Kaczmarskim, który też na tym swoją karierę zrobił. O kinie tamtego okresu można mówić dużo i nie przestawać, ale ja się zajmę dzisiaj kinem trochę wcześniejszym, lat 90., 20. i tak dalej, do dzisiaj, od 90. do dzisiaj. To zajmę się tym, no to się zajmuję.
Dlaczego? W imię zasad, skurwysyno.
Czyli lata 90. Co się stało w latach 90.? Nic się nie stało w tych latach. Tak powiedzmy wielkiego. Aczkolwiek wtedy zaczął tworzyć, znaczy tworzył już wcześniej, ale wtedy zaczął być zauważany pan Pasikowski. A on będzie za tydzień, także może tylko chwileczkę, parę słówek. No mianowicie, on stworzył takie obrazy jak Psy. A jeszcze przed Psami Król. To były takie filmy polskie, sensacyjne, w stylu amerykańskim naszych czasów. I stworzone tak, jak można było je stworzyć na nasze warunki. Było to kino trochę sensacyjne, a trochę moralnego niepokoju. Zależy, jak na to patrzeć. No i kino polityczne, tylko że ja jako młody chłopak nigdy tego nie odbierałem, przynajmniej w tamtym okresie. Dla mnie zawsze to było kino sensacyjne. No i z dużą ilością przekleństw, no, w imię zasad, skurwysynu i tak dalej. Były to filmy polskie z polskimi aktorami. Ci polscy aktorzy później stali się synonimami takich bad guy, macho, jak choćby Linda i tak dalej. I tak, w latach 90. powstały najlepsze komedie, najlepsze filmy, dramaty. Tak w ogóle, jeżeli patrzymy teraz z tego okresu, to do tej pory nie mogą się z nimi równać. No, choćby wymienię kilka. Z komedii każdy zna Chłopaki nie płaczą. Nie wiadomo, skąd się ten film wziął tak w ogóle. On po prostu powstał i był świetny. Kolejną z taką komedii może być Nic śmiesznego. Kultowa już komedia z Cezarym Pazurą o ciężkim życiu pomocnika reżysera. No już powstał Killer, Psy, o czym już mówiłem. To są takie filmy, które są kultowe i nikt z tym nawet nie dyskutuje, bo nawet nie ma o czym. One po prostu są dobre. Powstały też filmy mniejsze, które są też bardzo dobre i, co najważniejsze, zauważone na świecie, też dokumentalne. Także to nie był taki szary okres. Ten okres po tym całym PRL-u został wykorzystany całkiem nieźle. Te 10 lat było bardzo dobre. Ale co najważniejsze, pomimo tego, że te filmy mają status kultowy, jak Chłopaki nie płaczą, czy może Czas surferów, to wcale nie odniosły tak wielkiego sukcesu, który przekładałby się na pieniądze, to znaczy inaczej, nie były box-office'owymi hitami. Ale co było box-office'owymi hitami? No, z polskich filmów chyba największym box-office'owym hitem był Titanic. Znaczy, to nie był polski film oczywiście, tylko w Polsce. I jeszcze jakiś, wymieńcie jeszcze jakiś, no to powiem wam. Ogniem i mieczem, bo jak mówi stare dobre przysłowie, nakręć film, ekranizację książki, a szkoły pójdą. No i poszły. Co się przełożyło na duży sukces finansowy. Ale właściwie tak mówię o tym i to nie ma większego sensu, ani nie ma większej konkluzji. O czym, do czego ja zmierzam tak w ogóle?
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś tucju ani hutu i te sprawy, To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.
Chodzi o to, że filmy, które powstały po tym okresie, w latach 90., w okresie PRL-u, były na wysokim poziomie i to prawie we wszystkich gatunkach. Mieliśmy świetne dramaty, jeżeli można to tak powiedzieć. Dramatokomedie nawet, Duże zwierzę. Chociażby wymienić komedię, Chłopaki nie płaczą, Killer, Killerów dwóch, Poranek kojota, Czas surferów, dużo tego. Mieliśmy też bardzo dobre kino, takie obyczajowe i dramatyczne, jak choćby Tato z Lindą, Szczęśliwego Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Wymieniam te tytuły tylko po to, żeby was uświadomić. Ja je wymieniam z głowy, nawet sobie nie musiałem tego wcześniej sprawdzać. One po prostu same mi się nasuwają na myśl, z innego powodu, bo są bardzo dobre. A konkluzja jest taka, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten okres po tej całej przemianie. I wydaje mi się, że jeszcze na początku te pieniądze, które ta polska kinematografia rozdawała twórcom, by nakręcili te filmy, wydawała je dobrze, a ci twórcy mieli jaja, żeby tworzyć filmy. Bo nie ukrywajmy, nie było nigdy tak, że twórca miał jakiegoś producenta lub kilku producentów, którzy stworzyli jakiś dobry film. Te pieniądze głównie pochodziły tam, wiadomo, od góry, od państwa. Ale nie były zmarnowane. A może były. O tym troszkę później. Ale jedźmy dalej. Co się stało w latach 20? A nie tyle 20, co po latach 90. Czyli na początku roku 2000 aż do dzisiaj też nie było tak źle. Filmy dalej powstają dobre. Filmy dalej mają jaja, chociaż te obrazy mają niższą średnią, o ile można było powiedzieć, że filmy lat 90. była to taka wyższa półka średnia, to teraz jest to średnia półka wyższa. Poziom się troszeczkę obniżył. Ale czemu? Dlaczego on się mógł obniżyć? Mianowicie jest kilka powodów i to jest może trochę kontrowersyjne. Wielu producentów, którzy produkują filmy, a także wielu reżyserów straciło jakby swój sznyt. Kiedyś, o ile jeszcze pamiętamy, że... Znaczy, nie pamiętamy. Kiedyś tworzyliśmy swoje własne scenariusze do swoich własnych historii. Po mniej więcej latach, od 2000 do teraz, bardziej adaptujemy te historie zagraniczne, głównie amerykańskie, co nie ma absolutnie żadnego sensu i jest idiotyczne z naszego punktu widzenia. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętacie, ale była kiedyś taka dosyć ostra, głośna historia na temat scenariusza Killera. Ten scenariusz został sprzedany do Hollywood za bardzo duże pieniądze i oczywiście film tam wtedy nie powstał, ale pieniądze przyszły i kto... No i ten scenariusz się sprawdził i można było go sprzedać. Czy ktoś teraz sobie wyobraża, żebyśmy my... Czy jest jakikolwiek scenariusz, który my moglibyśmy sprzedać Ameryce? Nie. Dlaczego? Bo my od nich już praktycznie wszystkie kupiliśmy. No i tak, zaczęła się taka era głupich komedyjek w stylu... Chyba zaczęło się od Wszystko w życiu... Coś tam w życiu, nieważne. I poleciało. Powstało parę dobrych komedii od tamtego czasu, no ale co z tego? Jak powstaje ich tak dużo, że średnia jest strasznie niska, a tym bardziej, że te najgorsze właśnie są najlepiej reklamowane. Ponieważ ten, kto mógł sobie pozwolić na kupno scenariusza za granicy, może sobie też pozwolić na reklamę. Filmu, który nie ma prawa się udać, bo jest adaptowany z innej kultury w ogóle do naszej. I tak widzimy w tych głupich komedyjkach jakąś klasę najczęściej społeczną, najczęściej z Warszawy, bogatych ludzi, którzy mają problemy, które innych ludzi nie dotyka, ani nie ma prawa, albo sobie nie umieją wyobrazić. Filmy sensacyjne lub półsensacyjne w ogóle u nas nie powstają. Cały czas powstają bardzo dobre dokumenty i niezłe dramaty. Ale wszystko ubrane w też ten amerykański styl, co te filmy psuje. Więc co jest takiego, co jest w kinie charakterystyczne? Czy umiemy sobie powiedzieć jakiś polski taki atut, tak jak kino czeskie ma swój absurd i śmianie się z poważnych sytuacji? Czy my mamy takie coś? Czy jeżeli ktoś widzi lub mówisz komuś, ej, obejrzyjmy polski film, to wie mniej więcej, czego się spodziewać? Jest takie coś. Ale co to jest? No to ja wam powiem, co to jest.
Co to jest?
Kura.
Na pewno kura?
Nasze kino za granicą sprzedaje się z dwóch powodów. Po pierwszym takim powodem jest to, że byliśmy osią wydarzeń historycznych tych niedawnych, pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, a także przemian ustrojowych. I sprzedajemy to takie filmy jak powiedzmy Wałęsa, Człowiek z Nadziei za granicę, ponieważ wiemy, że innych ludzi to interesuje. Nie tak jak nas. My te zdarzenia oceniamy. Inni tego nie chcą oceniać. Inni chcą zobaczyć, jak było. I to się sprzedaje całkiem nieźle. No i chociażby wymienić W ciemności. Takie filmy, które odniosły większą sławę za granicą. Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza. Mnóstwo filmów dokumentalnych, choćby Królik po berlińsku. Takim jednym z ostatnich był. Kino sprzedaje to, co może opowiedzieć. I jedną taką właśnie historią, jedną z takich rzeczy jest właśnie ta historia. I ona sprzedaje się nieźle. Takie filmy za granicą nawet zarabiają. Ale czy jest druga rzecz? Jest i bezpośrednio jest związana z pierwszą. Ale akurat tą rzecz sprzedajemy u siebie. Sprzedajemy filmy, które są osadzone w naszych czasach, traktujące o ludziach lub miejscach, które są praktycznie wyrwane żywcem z PRL. Czy to ludzka świadomość, czy to ludzka bieda, czy takie ludzkie podejście tamtego okresu. I takim twórcą, który zresztą na tym zbija fortunę i pokaz, jest pan Smarzowski, który nakręcił chociażby w takim stylu Wesele, Drogówkę, teraz Pod mocnym aniołem. I te filmy są właśnie, dzieją się w naszych czasach, ale z mentalnością tego PRL-u, tej byle jakości. I dalej lubimy oglądać filmy, które traktowały o PRL-u i były kręcone w PRL-u. Jak te wszystkie Misie, Poszukiwany, Poszukiwana i tak dalej. Lubimy oglądać komedie, które są kręcone dzisiaj, a traktują o PRL-u. Choćby U Pana Boga w ogródku. Lubimy kręcić dramaty, które mają miejsce teraz i tak samo praktycznie mogłyby się dziać w PRL-u. Może Mała Moskwa to nie jest za dobre porównanie, ale o, może taki film. Wszystko będzie dobrze z panem Więckiewiczem. Mamy mnóstwo takich filmów i powstaje mnóstwo takich filmów, które traktują ten temat właśnie w taki sposób. Sprzedajemy za granicę swoją historię, a adaptujemy kino starsze, które kiedyś było komediowe i bierzemy z niego te elementy PRL-u i przedstawiamy je w nowych filmach, tak by potękowały dramat, beznadzieję i tak dalej. I to u nas się sprzedaje świetnie. Ale co jest tak z tym filmem, poza takimi głupimi komedyjkami, które mogą powodować to, że ludzie mają o nim złe zdanie? Wydaje mi się, że nasze kino polskie ma takie dwie największe wady. Jedna jest techniczna, a druga nie. I jedna jest rakiem, druga naroślą. I teraz o nich parę słów.
Graliśmy uczciwie. Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy.
Więc jakie ja widzę wady? Pierwszą i podstawową taką wadą jest to, że powstają u nas ekranizacje książek lub zdarzeń historycznych bardzo dobrze opisanych. I nie mówię to o biografiach czy coś w tym stylu. Nie mówię tutaj o Wałęsie, Człowiek z Nadziei i tak dalej. Mówię tutaj o ekranizacjach książek. No, powiedzmy teraz, kiedy to mówię, do kin weszły Kamienie na szaniec. Podobno dobry film. Ja jeszcze go nie widziałem. Może niedobry, przeciętny, na pewno niezły. Ale dawniej powstawało bardzo dużo tych ekranizacji. Zaczęło się od Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz. Te filmy są dobre. Ale później kręcono dla telewizji, również dla kina, dużo gorsze książki. Nie tyle gorsze książki, co kręcono je w gorszym stylu. Na przykład choćby serialowa ekranizacja Wiedźmina. Stara baśń. I kilka innych książek, które są kręcone tylko po to, żeby szkoły poszły do kina. Szkoły pójdą, powiedział Hoffman, kręcąc Ludzką stonogę 3. Dlatego, że to jest proste. Szkoła tam ma w swoim statusie, że gdzieś musi wyjechać z tymi uczniami. Akurat jest kręcony film o takiej lekturze, którą przerabiają, więc czemu by nie iść? Tylko, że te filmy najczęściej są albo idiotyczne, nieprzemyślane i ogólnie mówiąc spieprzone, a przy okazji gra w nich cała plejada tych naszych gwiazdorków, którego takim królem jest Olbryski. Ja nie wiem, jak on się tam znajduje w tych wszystkich filmach. Chociaż jest świetnym aktorem, to nie wiem, tak strasznie słabo płacą w tych teatrach. I to są te filmy. Oraz druga część, o której już w sumie wspominałem, jest to, że u nas kręci się głupie komedyjki, które są adaptowane z Ameryki. Choćby powiedzieć Kacwawa, ogłoszony najgorszym filmem polskim nie wiadomo od kiedy. Tylko, że co z tego? Ja widziałem wiele filmów, które nie są polskich, które nie są na wiele wyższym poziomie. Sztos 2 chociażby, żeby niedaleko szukać. Kręcimy głupie filmy, które są adaptowane z kultury, która nie jest nam bliska i próbujemy ją wdrożyć tak, żeby u nas pasowało. Nie pasuje nigdy. Te filmy często mają bardzo dużą promocję, bo czemu by nie? Bo producenci walną na plakacie twarz Karolaka, jak to jest w każdym takim filmie, i już wiedzą, że przyjdzie 100 tysięcy. Zupełnie bez sensu. Ale jest jeszcze taka jeden aspekt, który jest techniczny, o którym wspomnę. Co się stało z dźwiękiem? Czy wszyscy dźwiękowcy dobrzy w Polsce wyjechali? Dlaczego ja nie mogę usłyszeć, co polski aktor mówi w polskim filmie? Czy dlatego, że on się nie nauczył dykcji, czy dlatego, że wy nie mogliście tego do filmu wlepić, czy tam wstawić, czy jak to się nazywa? Jak to jest, że stare komedie, jak Sami Swoi, gdzie przecież ci aktorzy mówią gwarą, nigdy nie miałem problemu ze zrozumieniem tego, co oni mówią. Natomiast w tych filmach nowych polskich, które nawet są bardzo dobre, Wszystko co kocham, na przykład jeden z lepszych filmów polskich, wydaje mi się, ostatnich lat. Wydaje mi się, że najlepszy film polski ostatnich lat ma tragiczne udźwiękowienie. I jeżeli ja mówię o udźwiękowieniu, to nie mam na myśli muzyki. Muzyka to jest coś innego. Ścieżka dźwiękowa muzyczna jest w filmach polskich wstawiana dobrze, ale często właśnie te dialogi są wstawiane tak, że są albo za cicho, albo nie mogę zrozumieć, co aktor miał na myśli, albo muzyka zagłusza te słowa właśnie, która jest wstawiona może nawet aż za dobrze. O co chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie wiem.
Na mój telefon.
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz.
Okej, zbliżamy się powoli do końca. Ja tylko tak podsumuję, że ja kino polskie lubię. Powstało ostatnio dużo dobrych filmów. Powstają cały czas filmy na niezłym poziomie. Jeżeli weźmie się w nawias albo odrzuci się po prostu te głupie komedie kręcone na licencjach tych amerykańskich melodramatów, komedio sensacyjnych, coś tam, to jest całkiem nieźle. Kino się broni, istnieje całe multum twórców, o których nawet ja nie słyszałem, a wygrywają co prawda pomniejsze festiwale, ale w różnych krajach, jeżdżąc ze swoimi filmami, często kręconymi zresztą aparatem. Czyli nie jest źle teraz, przyszłość też się nie zapowiada najgorzej. A co wy sądzicie? Wam się takie filmy podobają, czy nie? Czy lubicie polskie kino? A może za co lubicie, a za co nie lubicie? napiszcie.
A jak nie wygramy?
W ogóle, kurwa, nie będziemy tam grali.
Rozumiem, że powiedzenie nie grasz, nie wygrasz, traci tutaj sens.
Traci go, kurwa, bezapelacyjnie.
Okej, to finisz. A za tydzień o filmach Pasikowskiego. Może kogoś interesują filmy Pasikowskiego, a jak nie, to powinny. W każdym razie do zobaczenia za tydzień. Zostawcie mi koment, puknijcie mi gwiazdkę, nara.
Wypierdalać.